Fox zaprasza do wysłuchania książki Dariusza Domagalskiego pod tytułem Herem. Czyta Maciej Więckowski. Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, aszery ich ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich bogów. Zniweczycie ich imię na tym miejscu. Biblia. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 12, werset 3. Prolog. Wrzesień 194 roku naszej ery. Świtało. Niebo przybrało barwę krwistej czerwieni, będącej zwiastunem upalnego dnia, jak również bitwy, która miała rozstrzygnąć o losach cesarstwa. Wkrótce legiony rzymskie ruszą do bratobójczej walki, nie pierwszej w dziejach imperium i zapewne nie ostatniej. Wszystko miało dokonać się w Isos, na granicy Cylicji i Syrii, gdzie góry Taurus schodzą ku równinie, która dalej spada stromo w kierunku Morza Śródziemnego. Ponad 500 lat temu właśnie tutaj Aleksander Macedoński pokonał perskie zastępy Dariusza Kodomana. Jednakże teraz inna to była wojna i inni prowadzili ją wodzowie. Cezar Septymiusz Sewer był postawnym mężczyzną o kręconych włosach i śniadym obliczu. Gładząc palcami bujną brodę, spoglądał na okryte mrokiem wzgórze, niecierpliwie czekając, aż promienie słońca rozświetlą stromy stok porośnięty sosną, jodłą i cedrem. Właśnie tam, pomiędzy drzewami, ukryły się wojska nieprzyjaciela, a on pragnął jak najszybciej rozbić armię uzurpatora i zakończyć wojnę domową, żeby móc wreszcie powrócić do Rzymu. Sewer był imperatorem zaledwie od roku, a już przyszło mu walczyć o władzę z Pesceniuszem Nigrem, człowiekiem, który we wschodnich prowincjach zdobył znaczne wpływy i posiadał oddane wojsko. Bił nawet własne monety, a w samym Rzymie cieszył się większą popularnością niż cesarz. Nie trzeba było długo czekać na przewrót. Syryjskie legiony ogłosiły Nigra imperatorem, a poparła je w tym ludność z Antiochii. Z dnia na dzień do buntu przyłączały się kolejne prowincje, miasta i stacjonujące tam centurie. Sewer nie zamierzał czekać. Zebrał wojsko i wyruszył do Syrii pokarać uzurpatora. Cezar westchnął ciężko i poprawił na ramionach purpurowy płaszcz, z którym nie zamierzał się rozstawać. Nagle zerwał się poranny wiatr, niosąc chłód z nadmorza, ale wiadomym było, że gdy tylko wzejdzie słońce, równina zamieni się w gorące azjatyckie piekło. Sewer, wychowany w afrykańskim mieście Leptis Magna, gdzie jego rodzina posiadała znaczne majątki, przyzwyczajony był do upału. Jednakże żołnierze z legionów naddunajskich męczyli się okrutnie. Z tego też powodu pragnął rozstrzygnąć bitwę jak najszybciej. Wiedział jednak, że nie będzie to łatwe. Legiony nieprzyjaciela zajęły dogodną pozycję na wzgórzu, po prawej stronie mając las, po lewej strome urwisko wybrzeża. Szeregi wojsk Nigra wzmocniła młodzież z Antiochii. Co prawda młodzieńcy doświadczeniem ustępowali wyćwiczonym żołnierzom Sewera, ale byli za to pełni zapału i głęboko przekonani o słuszności sprawy, o którą walczyli. Do imperatora podszedł mężczyzna, odziany w czerwoną kapłańską szatę, z głęboko nasuniętym na czoło kapturem. Stanął 3 kroki od niego, kłaniając się głęboko. Wzywałeś mnie, panie. Jego mowa była gardłowa i chrapliwa, a słowa wypowiadane z nutką semickiego akcentu. Septymiusz Sewer przez chwilę przyglądał się mężczyźnie, który skrzyżowawszy ręce na piersiach, cierpliwie czekał. Przerastał imperatora niemal o głowę, a przecież ten, jak na Rzymianina, był słusznego wzrostu. Kapłan miał podłużną twarz, wydatny nos i pełne wargi. Jednakże największe wrażenie robiły oczy, ziejące czernią niczym nocne niebo. Wypełniała je 1000-letnia wiedza. Cezar był pewien, że widziały rzeczy, o których się nikomu nie śniło. Miasta przed wiekami pogrzebane pod piaskami pustyni i wznoszące się ku niebu świątynie zapomnianych bogów. Sewer uśmiechnął się lekko. Takie same oczy miała jego żona, Julia Domna, która także pochodziła z Syrii. Musisz mi wyświadczyć jeszcze jedną przysługę, mistrzu. Rzekł, mając w pamięci pomoc, jaką otrzymał zaledwie przed kilkoma tygodniami. W drodze do Syrii wojska Severa stanęły u stóp potężnego łańcucha gór Taurus. Z jednej strony piętrzyły się skały, z drugiej ziała przepaść, a jedyne przejście przez trudno dostępny, wąski przesmyk został obstawiony przez wroga. Uzurpator postawił umocnienia, za którymi jego żołnierze mogli odpierać ataki przez całe tygodnie, a nawet miesiące. Szturmy nie dawały żadnego rezultatu, a legionistów cesarza ogarniało coraz większe zniechęcenie. Morale z dnia na dzień słabło. W obozie szeptano, że Niger sprzymierzył się z jakąś pradawną, straszliwą mocą. Zawsze widziany był w towarzystwie dwóch doradców w czerni, magów, biegłych w sztuce rzucania czarów. I gdy wydawało się, że kampania zakończy się klęską, Cezar poprosił o pomoc kapłana, poleconego przez jego żonę, Julię. Wówczas wydarzył się cud. Pomimo, że był środek lata i deszcz o tej porze roku w Antiochii prawie nigdy nie padał, nocą zerwała się gwałtowna ulewa. Z gór spłynęły żlebami rwące strumienie, wezbrane wody podmyły fundamenty murów, a po fortyfikacjach zostały tylko gruzy. Przerażeni kataklizmem obrońcy uciekli, pozostawiając wolne przejście. Uczynię wszystko, co w mojej mocy, odparł kapłan, a jego głos zabrzmiał echem jakiejś archaicznej melancholii. Spojrzał na wzgórze, jakby w szarudze budzącego się dnia dostrzegał więcej niż imperator. Rozkażcie legionom ruszać do boju, a jazda niechaj objedzie las na zachodzie i zaatakuje tyły wojsk nieprzyjaciela. Jeźdźcy nie dadzą rady, Cezar pokręcił głową. Wcześniej zostaną zauważeni i wyrżnięci przez żołnierzy Nigra. Wrogowie ich nie spostrzegą, zaufaj mi. Wszak ten, któremu służę, nie na darmo nazywany jest Bogiem deszczu. Kapłan uśmiechnął się, ukazując rząd białych zębów. Następnie ukłonił się lekko i odszedł. Septymiusz Sewer spoglądał jeszcze chwilę w ślad za tajemniczym mężczyzną, zastanawiając się, czy powinien mu zaufać. Zaraz miał posłać do walki legiony naddunajskie, złożone z najwierniejszych mu ludzi i jeśli kapłan zawiedzie, to czekała ich pewna śmierć. Czy miał jednak inne wyjście? Jeśli nie ujarzmi uzurpatora, straci władzę, a tym samym życie. Westchnął ciężko i przeniósł spojrzenie na obóz, w którym legioniści szykowali się do bitwy. Po raz ostatni ostrzyli miecze, sprawdzali ostrość grotów hast, przywdziewali zbroje i zakładali na głowy galea. Wielu z nich nie przeżyje dzisiejszego dnia. Ich ciała pozostaną tutaj na zawsze, w obcej ziemi, leżącej na obszarze Imperium Rzymskiego, ale nigdy nie będącej ich domem. Jednakże bez słowa skargi chwytali za prostotę.